Chwała Panu, bracia i siostry. Tak jak brat Wojciech powiedział, cieszymy się, że możemy tutaj być w Bożej obecności i cieszę się z tych modlitw o to miasto i pamiętajmy w naszych zgromadzeniach i w naszych domach i prośmy, wołajmy do Boga, aby On użył nas jako swojego ludu, jako swojego Kościoła, aby Ewangelia Jezusa Chrystusa mogła krzewić się w tym mieście. Ilekroć czytamy w Dziejach Apostolskich o różnych miastach, tam jest napisane, że napełniali Ewangelią dane miasta i Ewangelia Jezusa Chrystusa zmieniała życie ludzi. Wprowadzała światło, poznanie Boga i to nie jakieś inne, chociaż działy się znaki i cuda, ale przede wszystkim to Ewangelia, która ma moc zmienić życie człowieka, zmieniała tych ludzi w tych miastach i rzesze ludzi oddawało swoje życie Bogu. I módlmy się o to, moi drodzy, stawiajmy się przed obliczem Boga. Tydzień temu, czy dwa, już teraz sam nie pamiętam, tydzień temu chyba mówiłem na temat tego, że potrzebujemy coś z nieba w oparciu o kazanie na synodzie pastora Jima Cymbali. I to jest to, o co chodzi. Jeżeli nie przyjdzie to Boże działanie, to sami nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Ale też, moi drodzy, mamy tą świadomość, że jeżeli nie ma tego poruszenia Ducha Świętego nad sercami ludzkimi, to też człowiek jest jak skała zamknięty. Ale chwała niech będzie Bogu, że Jezus Chrystus żyje. Chwała niech będzie Bogu, że Duch Święty jest tutaj obecny. Chwała niech będzie Bogu za to, że On nas umiłował i On chce błogosławić swój lud. Wierzę, że tak jest i chce używać swój lud. I to nie ma znaczenia, ilu nas jest. Bóg jest w stanie użyć i pojedynczej osoby, i większej grupy ludzi, jak tutaj jesteśmy, jeszcze większej grupy ludzi, bo On jest Bogiem, który nie ma żadnych limitów i żadnych ograniczeń. Moi drodzy, tak chciałbym, żebyśmy zwrócili naszą uwagę i troszeczkę pomyśleli o pewnym fragmencie Bożego Słowa, bo jakby... Kiedy tak dzisiaj byłem w biurze i modliłem się i rozważałem, w pewnym momencie mówię, Panie, co ja dzisiaj mam przekazać zgromadzeniu? I moja uwaga została pokierowana na Ewangelię Jana, na 12 rozdział, na pewne wyznanie czy pewne stwierdzenie, które zostało tutaj zawarte. I tutaj czytamy tak, 12 rozdział Ewangelii Jana od 20 wiersza. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby modlić się w święto. Ci wtedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, z prośbą mówiąc, Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im mówiąc, nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj skoncentrowali się na tym, co było w sercu pewnej grupy ludzi. Nazwani są tutaj Grekami. Przyszli na święto. To było święto Paschy. I pamiętacie, że przed tym świętem Paschy nasz Pan miał być ofiarowany. Albo inaczej, to była w oczach Bożych, była ofiara, ale miał zostać zabity i ukrzyżowany, ponieść męczeńską śmierć. I oni przyszli na to święto, szli na pewno z dalszych stron, sądzę, że to byli ludzie jako zadeklarowani wierzący w Boga Jahwe, przeszli na judaizm, stali się prozelitami i razem z Żydami zapragnęli uczcić Boga Jahwe, Boga, w którego uwierzyli. Ale w tym wszystkim... To, co było w ich sercach, możemy zauważyć, że mieli takie jedno wielkie pragnienie. Chcemy w końcu zobaczyć Jezusa. To znaczy, że oni musieli bardzo dużo o Panu Jezusie słyszeć. Zresztą to, co Jezus czynił, to, co Jezus głosił tam w Palestynie, w pośród swojego narodu, to myślę, że to rozchodziło się na dalsze obszary, także na Azję i w inne miejsca. I oni właśnie szli z takim pragnieniem. Nie wiem, wiecie, jak to się stało, ale oni jakby byli w samym centrum woli Bożej, tego pragnienia, które Bóg chce dać każdemu człowiekowi. To pragnienie, aby widzieć Jezusa, widzieć Go takim, jakim On jest. Nie widzieć Go przez pryzmat innych ludzi, nie widzieć Go przez jakby pryzmat jakichś tam swoich własnych upodobań i namalować sobie obraz Jezusa we własnym sercu i myślach, jakiego my byśmy chcieli widzieć, ale chodzi o to, że chcemy Go zobaczyć takim, jakim On jest, tego prawdziwego Jezusa. Kiedy pastor Cymbala usługiwał z listu do Tesaloniczan pierwszego, mówi, cytował tam fragment: nasza Ewangelia dotarła do was, do Tesaloniczan w Macedonii, dotarła do was z wielką mocą w Duchu Świętym, z wielką siłą przekonania. I on zwrócił uwagę na to, czemu apostoł mówi nasza Ewangelia. Mówi, dlatego nasza, apostoł Paweł mówi, bo już w tym czasie krążyło wiele różnych Ewangelii, wiele różnych historii na temat Jezusa. Ale nas nie interesują jakieś inne Ewangelie, jakieś inne nauki, jakieś inne poglądy. Moi drodzy, naszym pragnieniem i pragnieniem Bożego dziecka jest widzieć Jezusa takim, jakim On jest przedstawiony w Bożym Świętym Słowie. Ani więcej, ani mniej. Pan Jezus powiedział w tej samej Ewangelii w 17 rozdziale, wierszu 3, to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. A więc poznanie, to co było w sercu tych ludzi, było, jestem przekonany, zainspirowane przez Ducha Świętego. Na to może złożyły się jeszcze inne rzeczy, ale na pewno Bóg pracował nad ich sercami. Nie tak po prostu człowiek sam z siebie jest zainteresowany osobą Jezusa, prawda? Dzisiaj, kiedy gdzieś próbujemy mówić o Jezusie, ludzie raczej się krzywią, prawda? Gdzieś tam uśmiechają się, ale nie są zainteresowani Jezusem. Tak więc, dlaczego to jest tak ważne widzieć Jezusa, poznać Jezusa? Bo Słowo Boże mówi wyraźnie, że kiedy my poznajemy Jezusa, poznajemy i Ojca, który jest w niebie. Pan Jezus na taką prośbę Filipa, pamiętacie, Filip mówi, pokaż nam Ojca, chcemy widzieć Ojca. Wtedy Jezus troszeczkę taki, wydaje mi się, nie wiem czy to nazwać troszeczkę taką irytacją, ale mówi, Filipie, tyle jestem z wami, jeszcze nie widziałeś Ojca, kto mnie widział, widział Ojca, bo ja i Ojciec jesteśmy jedno. A więc jeżeli patrzysz na mnie, to możesz widzieć Ojca, który jesteś w niebie. Jeżeli czcisz mnie, oddajesz mi chwałę, to czcisz Ojca, który jest w niebie. I to Jezus nauczał w tej Ewangelii, z której czytaliśmy ten fragment Bożego Słowa. Wielu ludzi dzisiaj, wiecie, ludzie mają różne marzenia. Dzisiaj to jest takie popularne, spełniaj swoje marzenia. Ja nie mam nic przeciwko marzeniom, bo myślę, że marzenia są częścią naszego istnienia i można mieć marzenia. Bóg nie ma nic przeciwko marzeniom. Różne są marzenia. Wiecie, tylko my musimy zadać sobie pytanie, czy te nasze marzenia, one są zbieżne z tym, co podoba się Bogu, prawda? Co Bóg chciałby z radością spełnić. Oczywiście, że są takie marzenia, co do których no, mogą być. Ktoś chce uścisnąć dłoń jednemu z najlepszych piłkarzy, Lewandowskiemu. Wiecie, i ludzie się już tak cieszą, bo mogą uścisnąć jego dłoń. No okej. Okay. Ktoś chce latać balonem, ktoś może ma marzenie, żeby latać F-16. Sam chętnie bym się przyleciał, ale nie wiem, czy moje serce by wytrzymało. Mógłbym wystartować, ale wylądować już w innym stanie. Wiecie, ludzie mają różne marzenia i pragnienia. Nie musi, jak powiedziałem, nie musi w tym być nic złego odnośnie naszego życia. Ale, moi drodzy, widzieć Jezusa, poznać Jezusa, dotknąć się Jezusa. Czy takie marzenie jest w twoim i moim sercu? Bo tamte marzenia to jest nic, ale mieć to jedno największe marzenie, aby zobaczyć, aby poznać, aby przeżywać Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela. To jest marzenie. Tamte wszystkie marzenia są niczym w porównaniu ze spotkaniem, z doświadczeniem, z przeżywaniem Jezusa Chrystusa, który jest nam dany od Boga Ojca. Nie ma czegoś większego, nie ma czegoś wspanialszego. Jak właśnie poznać, spotkać się, zobaczyć Jezusa. Wiecie, ludzie się chwalą. O, ja byłem tam, ja widziałem to, ja spotkałem tego, ja osiągnąłem to. Ale chcę wam powiedzieć, każdy z nas może się szczycić i chlubić i mówić wszędzie wszystkim wokół, a ja spotkałem i poznałem się z Panem Jezusem Chrystusem. I nie ma większego spotkania i nie ma wyższej osoby, z której mógłbyś się chlubić. Moi drodzy, kiedy Jezus chodził po ziemi, pamiętacie, mówił tak, kto do mnie przyjdzie, kto do mnie przyjdzie i napije się wody, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął. Kochani, chciałbym, żeby, wiecie, czasami ta woda życia, która w nas jest, czasami mamy takie wrażenie, jakby ona gdzieś się tam zatrzymała, ale wiedzmy jedno, z tego źródła, którym jest Chrystus, źródła wody żywej, ta woda jest ciągle żywa. Wiecie, dlaczego ona jest żywa? Bo ona jest bieżąca. Ona ciągle płynie. To nie jest zastała woda, to nie jest stara woda, to nie jest poprzedniego dnia woda. Ona jest żywa, ona ciągle płynie spod tronu Bożego, aby ciebie i mnie odżywiać, odświeżać w mojej relacji z Bogiem. Jezus mówi, kto tej wody się napije? Wszystko, możesz pić, jedni lubią Coca-Colę, inni lubią wodę, inni lubią taką, różne rzeczy. Ale Jezus mówi, kto tej wody się napije, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął. Czasami muszę wam powiedzieć, jestem spragniony, chociaż wierzę, nie tylko wierzę, mam doświadczenie spotkania, przeżywania, społeczności z Panem, ale ciągle gdzieś tam jestem spragniony. Czasami jestem jak pustynia, jak sucha ziemia, która potrzebuje obecności Pana. Czy wy też tak się czujecie? Przeżywacie coś takiego? Ja myślę, każde Boże dziecko gdzieś przeżywa taki okres pustyni, nie jedyny raz w swoim życiu. A Jezus mówi, kto napije się wody, którą ja mu dam. I pamiętacie, Jezus spotkał się z kobietą, która szukała sensu i celu życia. Szukała zaspokojenia. I dopiero Jezus jej uzmysłowił, że to On ma właśnie takie źródło, które jest w stanie zaspokoić jej pragnienie. I ta kobieta uwierzyła i te rzeki, ta woda żywa, to wytrysnęło to źródło w jej sercu. Tak więc, kiedy widzimy Jezusa, myślę, że kiedy oni mówili tak, my chcemy zobaczyć Jezusa, bo wiesz, fajnie, to było 2000 lat temu, Jezus chodził po ziemi, dokonywał cudów i można go było tak zobaczyć. Ale dzisiaj ty i ja, każdy człowiek może zobaczyć Jezusa. W jaki sposób ty i ja możemy widzieć Jezusa? W jaki sposób możemy Go widzieć i poznawać Go takim, jakim On jest? Ja myślę, że co najmniej na dwa sposoby. Po pierwsze, możesz Go widzieć w Słowie, w Ewangeliach, w Piśmie Świętym, w Starym i Nowym Testamencie, bo przecież pamiętacie, Jezus mówił, wszystkie księgi Starego Testamentu mówią o mnie. Panie, chcemy widzieć Jezusa. I powiesz tak, Panie, czuję się, i tak mało Ciebie znam, tak mało Ciebie przeżywam, tak mało doświadczam tej realności Twojej w moim życiu. Co to znaczy? Muszę iść do źródła. Muszę iść, zacząć pytać się o Niego, szukać Go, mówić Mu, Panie, daj mi siebie poznać. Chcę Ciebie widzieć takim, jakim jesteś naprawdę. Nie chcę widzieć tej całej masy góry problemów, która czasami mnie gdzieś wdeptuje w ziemię. A czasami tak jest, drodzy, nie? Że czasami jesteśmy tak przytłoczeni różnymi problemami, stresami, napięciami, konfliktami, różnymi sytuacjami. I gdzieś tam ten obraz, to kim on jest, to się oddala. Ale tym bardziej powinienem przez to wszystko się przecisnąć, aby widzieć Jezusa takim, on je, jakim on jest, który rozprawił się i pomaga mi w każdej mojej sytuacji. Chcę widzieć Jezusa. A więc, kiedy patrzę do Bożego Słowa, kiedy patrzę wokół na to, co jest, to wiemy, że to wszystko zostało stworzone przez Niego. Przez Niego to się stało. Ojciec cokolwiek uczynił, uczynił to przez swojego Syna. A więc mogę widzieć Jego piękno, Jego wielkość, Jego moc. Ale wróćmy do tych Greków. Oto zbliża się święto. Oni przychodzą na to święto i oni mają to wielkie pragnienie. Tyle słyszeliśmy, a właściwie powiem wam, że w tym czasie, kiedy oni przyszli na to święto, całe miasto huczało jednym wielkim wydarzeniem. Wiecie jakim? Jakie to było wydarzenie? Oto Jezus wskrzesił z martwych Łazarza. Całe miasto, bo i to wskrzeszenie Łazarza dokonało się nie w tajemnicy. Słowo Boże mówi, że Żydzi, którzy przyszli pocieszać Marię i Martę, kiedy pochowano Łazarza, kiedy Jezus przyszedł do ich domu jako ich przyjaciel, pamiętacie, poszedł nad grób i mówi: odwalcie ten kamień. Wtedy teraz nie wiem, Maria czy Marta mówi: Panie, ale już czwarty dzień i cuchnie. Odwalcie kamień. I wtedy Jezus wypowiedział tylko słowo: Łazarzu, wyjdź. I ten człowiek, którego ciało już się rozkładało, został ożywiony mocą Jezusa Chrystusa. I na oczach tych ludzi, tych Żydów, którzy tam razem byli z Marią i z Martą, wyszedł, czy wyskoczył, ja nie wiem, podskakiwał, bo był owinięty bandażami, wyszedł z tego grobu na oczach wszystkich. Wszyscy o tym wiedzieli. Tak wiedzieli, że faryzeusze mówili: oto cały świat poszedł za nim. Nie dacie rady, bo oni planowali zupełnie coś innego wobec Jezusa. A to całe miasto, ja mówię, aż huczało, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Całe miasto było pod wrażeniem. I oto Jezus wjeżdża do Jerozolimy. Nie jedzie jako wódz. Jedzie jako pomazaniec. Gdyby jechał jako król, jako wódz, jechałby na koniu. Ale on jechał na oślęciu, na źrebięciu oślicy. W ten sposób namaszczano króla, w ten sposób pomazaniec Pana był prowadzony. A więc jechał na oślęciu, wjeżdżał jako ten, który był namaszczony przez samego Boga, aby wykupić swój lud z jego grzechów. I cały naród, i całe miasto zbiegło się. Wiecie, mieć taką okazję widzieć Pana wjeżdżającego do Jerozolimy. Wyobrażacie sobie, jak ci ludzie się cisnęli jeden przez drugiego, jak rozpychali się łokciami, jak deptali jeden drugiego, nawet nie zdążyli powiedzieć przepraszam, bo już cisnęli się dalej, żeby być w pierwszej linii, żeby zobaczyć Jezusa. I Grecy przyszli właśnie w tej sytuacji. Oni też chcieli zobaczyć Jezusa. Tylko wiecie, fajne to było, wielkie to przeżycie było, zobaczyć Jezusa. Ale zwróćcie uwagę, chociaż może ktoś powie, to nie był czas cudów, to nie był czas działania. Ale jedna rzecz, wiecie, chociaż tylu ludzi pragnęło Go zobaczyć, nie wydarzyło się nic cudownego. Nie tak jak ta kobieta, pamiętacie, ta niewiasta, która przeciskała się przez tłum ludzi, ona też się przeciskała. Mówi, jak gdy się Go tylko dotknę. Czy to była tylko zatem ciekawość ludzi? Taki tylko entuzjazm zewnętrzny? Ich wyobrażenie było zupełnie inne. My wiemy, że oni chcieli Go obwołać królem, oni chętnie by Go uczynili wodzem, żeby tych Rzymian po prostu rozgromił. Ale Jezus wjeżdżał jako namaszczony przez Boga pomazaniec, jako ten, który miał wykonać wolę Ojca, aby oddać za nas życie. Tak więc oni przyszli, Oni pragnęli widzieć Jezusa. To, co słyszeli, było prawdą. I oto teraz mogli na własne oczy zobaczyć tego, który dokonał tak wielkiego cudu. Moi drodzy, kiedy patrzymy na Jezusa w Ewangeliach, jakiego Jezusa widzimy? Widzimy Jezusa, który ma pełnię władzy i mocy. Ludzie byli zdumieni. Nawet w pewnym momencie ludzie sobie sami zaczęli odpowiadać, czy Chrystus, gdyby przyszedł, uczyniłby więcej cudów niż On? On musi być Chrystusem. Bo przecież to, co On czyni, jest wręcz nieprawdopodobne. Oto demony z krzykiem musiały wychodzić, kiedy Jezus im nakazywał. On tylko wypowiadał słowo, wyjdźcie, wyganiał, czy wyrzucał je słowem. On nie czynił, wiecie, nie miał żadnej wody, żadnych różnych elementów. Jezus miał władzę, autorytet. Słowo Boże mówi, demony wyganiane były przez słowo Pana. On nakazywał i słowem wyrzucał demony. I ludzie byli wolni. Demony z krzykiem uciekały. Prawda? Kiedy ludzie umierali i nie było już nadziei, on stanął przy łożu tej 12-letniej jedynaczki i wskrzesił ją z martwych. Albo pamiętacie tego syna wdowy, którego Mary wyprowadzali z miasteczka Nain? To było ciekawe, prawda? Z jednej strony z miasteczka kondukt pogrzebowy, a z drugiej strony kondukt Jezusa, pełen radości, entuzjazmu, bo ludzie szli z Jezusem tłumnie i te dwie kolumny spotkały się w tym miejscu. Ale kiedy przychodzi Jezus, kiedy zaczynamy doświadczać i widzieć Jezusa z tego konduktu żałobnego, został uczyniony kondukt radości i wesela, bo On wzbudził tego syna. Kiedy nie było co jeść, rozmnażał chleb. Kiedy nie było wina na weselu, uczynił wino. Moi drodzy, kiedy patrzysz na Jezusa, widzisz Go jako tego, który ma wszelką moc. On jest zwycięzcą. Kiedy trzeba było, uciszył burzę. Kiedy trzeba było, szedł po jeziorze. Kiedy trzeba było, był przy sadzawce Betesda i tego człowieka w tym marnym stanie od dłuższego czasu, który nie mógł chodzić, postawił na nogi. Ja więc, kiedy patrzysz na Jezusa, kiedy patrzymy dzisiaj na Jezusa, On właśnie takim jest. Tak więc odpuszczał grzechy, wskrzeszał z umarłych, karmił głodnych. On takim jest. Moi drodzy, ale Jezus tutaj mówi coś jeszcze o sobie, bo to nie jest cały obraz Jezusa. To byłby zbyt ubogi obraz. Oto Jezus, kiedy jest to pragnienie Greków, chcemy widzieć Jezusa i widzą Go w tym ogromnym triumfie, w tej chwale, jaką jest otoczony, w tym wołaniu ludu, w tym entuzjazmie, prawda? I On wjeżdża spokojnie, bo wie, co za chwilę się wydarzy. On jest gotów oddać życie za nas. Wtedy Jezus mówi, jeśli ziarno pszeniczne wpatrzy do ziemi, nie obumrze. Jezus zaczyna mówić o śmierci. Mówi, zanim pojawi się życie, musi pojawić się śmierć. Zanim ziarno wyda owoc, musi obumrzeć. Zanim ja zobaczę życie w postaci zbawionych dusz ludzkich, ja muszę umrzeć. Ale mówi też coś więcej i o sobie, i mówi do nas, kto bardziej miłuje swoje życie niż mnie i kto by próbował swoje życie zachować, utraci je, ale kto swoje życie odda dla mnie, dla Ewangelii, dla Królestwa, ten je znajdzie. A więc jeżeli znasz i chcesz widzieć Jezusa, to Bóg chce, żebyśmy widzieli cały ten obraz. Dzisiaj wielu ludzi jest zachwyconych cudami i znakami, ale to nie jest cały obraz Jezusa, Królestwa Bożego i zwiastowania Bożego. Były cuda i znaki, ale jest Jego słowo, jest Jego nauczanie, jest Jego życie. jest to, jak on żył. I przez to, kiedy patrzymy na niego, jak on żył, on nas wzywa, abyśmy go naśladowali, abyśmy w taki sposób właśnie żyli. A więc kiedy patrzę tutaj na tą sytuację, kiedy pokazują Jezusa i kiedy wierzę, że Duch Święty, bo tylko Duch Święty może pokazać nam Jezusa takim, jakim jest. Często ludzie patrzą do Ewangelii i mówią, wspaniały człowiek, ale to nie jest Jezus. To jest tylko część, fragment. On jest wspaniałym, doskonałym człowiekiem i doskonałym Bogiem. On jest królem i sługą. On jest Panem i Zbawicielem. To jest pełny obraz tego, kim on jest. Czy znamy tego? Czy znasz tego, który powiedział, przyszedłem, Syn Człowieczy przyszedł nie, aby mu służono, lecz aby służyć. Czy chrześcijanin ma służyć Chrystusowi? Ma służyć Kościołowi? Ma służyć innym ludziom, dlatego że od niego Pan tego oczekuje? Jak myślicie, bracia i siostry? Jak najbardziej. I pamiętacie, Pan Jezus, kiedy miał być wydany, kiedy był razem ze swoimi uczniami, pamiętacie, co Jezus zrobił? Usiadł, właściwie wszyscy się rozsiedli albo położyli się przy tych stołach, czekali na wieczerze, a Jezus wziął prześcieradło, przepasał się, wziął misę i podszedł do każdego z nich i zaczął im umywać nogi. Jeden Piotr nie mógł tego zrozumieć i się wzbraniał. A Jezus mówi, jeśli cię nie umyję, twoich nóg, nie będziesz miał działu ze mną. Panie, to całego mnie umyj. Wiecie, od skrajności w skrajność ten Piotr taki temperamentny, jak to mówią. Chcę być z tobą. Chcę mieć z tobą społeczność. Nie chcę, żeby cokolwiek mnie oddzieliło od ciebie. Moi drodzy, jeśli Jezus mówi tak, jeśli ja, Pan, wam to uczyniłem i wy sami to czyńcie jeden wobec drugiego, sami uniżajcie się, usługujcie jedni drugim. Nie ma czegoś większej czy mniejszej służby. Oto wszystko, co jest w jego imieniu, jest służbą niezwykle ważną i cenną w oczach naszego Pana. Amen. A więc pokaż nam Jezusa. Oto widzę Jezusa pełnego mocy i chwały i on takim jest. Ale widzę Jezusa, który jest uniżony, który jest sługą, który ze względu na ciebie i na mnie przyszedł na tą ziemię i stał się nie tylko człowiekiem, nie tylko wyparł się swojej chwały, którą miał w niebie, ale uniżył się i stał się, tam jest napisane, sługą, dosłownie niewolnikiem, bo to słowo dulos oznacza niewolnika i sługę. Stał się niewolnikiem, sługą ze względu na ciebie i na mnie i poniósł śmierć, i to śmierć krzyżową. To jest obraz Jezusa. Moi drodzy, jest bardzo ważne pytanie. Czy znam Jezusa takim, jakim on jest? Pełen miłości. Pełen dobroci wobec mnie. Jezusa, który przebaczył mi moje grzechy. Jezusa, który pojednał mnie z Ojcem i sprawił, że mam teraz społeczność z Ojcem w niebie. Czy znam takiego właśnie Jezusa? Czy mam w swoim sercu świadectwo Ducha Świętego, potwierdzające mi, że Jezus jest Panem i Zbawicielem? Jezus nie tylko, że nas zbawił, ale czy patrząc na Niego, widzisz Go, jak Piotr pięknie napisał, Jezusa, który jest na prawicy Boga Ojca w niebie i co On robi tam, będąc na prawicy Ojca w niebie. Pamiętacie? On stawia się za nami. On jest naszym obrońcą. 3 rozdział, wiersz 22, który wstąpił na niebiosa. Mowa jest o Chrystusie. Siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności i moce. I tam jest napisane, że on wstawia się za nami. W liście do Hebrajczyków, że on we dnie i w nocy wstawia się za nami. Takiego Jezusa Biblia nam objawia. Kiedy Pismo mówi, że oni chcą widzieć Jezusa. Nie chodzi o to, że widzieli postać, bo to jest mało. Kiedy patrzę na ciebie, ty patrzysz na mnie, nie znasz mnie, nie wiesz, kim jestem. Żeby poznać jeden drugiego, my musimy być sobą, widzieć siebie, słyszeć siebie, widzieć, jak reagujemy i wtedy dopiero mówimy, o, ja go poznaję. Prawda? To tak jest przed ślubem i po ślubie. Prawda? Przed ślubem mało się widzi, a po ślubie więcej się widzi. I dopiero wtedy się ludzie poznają, mówią, ja nigdy tego nie widziałem. Relacja, bliskość. I kiedy patrzysz na Jezusa, pytanie jest, mogę go poznawać, kim on jest, kiedy jestem z nim w społeczności, w relacji. Wtedy dopiero mogę powiedzieć, znam go, wiem, kim on jest. Doświadczam Jego miłości, doświadczam Jego przebaczenia, doświadczam Jego pomocy. Ja wiem, kim On jest. Moi drodzy, Jezus nie jest legendą. Wiecie, On jest zmartwychwstałym, żywym Panem Panów i Królem Królów. I list do Kolosan tak pięknie mówi, ale rzeczywistością jest. Zobaczcie do tego fragmentu, drugi rozdział listu do Kolosan, tam jest ciekawa rzecz, bo niektórzy zachwycali się zewnętrznymi rzeczami, które kiedyś były ustanowione przez zakon, ale już minęły, bo czas cienia się zakończył, teraz jest rzeczywistość, czyli jest Chrystus. I niektórzy ciągle gdzieś patrzą na cień, zamiast patrzeć na rzeczywistość, na Chrystusa, który jest, który został objawiony przez Słowo, przez Ducha Świętego. I czytamy tutaj tak w drugim rozdziale, wiersz 16 i 17. Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu, napoju, z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Wiecie, niektórzy ludzie jakby chcą wracać do pewnych rzeczy, wydarzeń, świąt, ale one właśnie pokazywały i zapowiadały Chrystusa. On już przyszedł, bracia i siostry, On jest rzeczywistością, już mamy z rzeczywistością społeczność, nie muszę wracać do cieni rzeczywistości, zapowiedzi rzeczywistości. Amen. Panie, chcemy widzieć Jezusa. O nim jest powiedziane, że ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. List do Rzymian 9:5 nazywa go Bogiem. On jest ponad wszystkim Bogiem błogosławionym na wieki. On dzisiaj jest tutaj pośród nas. Wiecie, mieć pragnienie. Wiecie, ale takie pragnienie, żeby nie tylko przedrzeć się przez tłum i zobaczyć, o, ale widzieć Go takim, jakim On jest. Tak być blisko Niego, w relacji, żeby widzieć, odczuwać i przeżywać Jego miłość, Jego ciepło, Jego łaskę, Jego moc dla naszego życia, Jego ochronę dla naszego życia. I wtedy możesz wstać i powiedzieć, nie boję się, bo Jezus jest ze mną. Nie muszę się bać i nie muszę się lękać, bo mój Zbawiciel jest ze mną. Amen? O takie poznanie chodzi. Panie, chcemy widzieć Jezusa. To jest ta sama kategoria, jak potrzebujemy coś z nieba, potrzebujemy coś od Ducha Bożego. Wiecie, ludzie mogą słuchać, ale nie słyszeć ciągle. Ale kiedy Duch Święty zaczyna ożywiać Słowo w naszych sercach, to nagle gdzieś tam coś zaczyna się w nas dziać, nie? Nasze serce się podnosi, odczuwamy obecność Pana, dotyk Pana, nasze emocje się zaczynają zmieniać. Zaczynamy, przedtem siedzieliśmy jak tacy prawie, że Ledwo żeśmy wysiedzieli, nagle coś zaczyna się w nas zmieniać, bo Słowo Boże ożywione przez Ducha nas dotyka i zaczynamy mówić: halleluja, tak, Pan jest. Potrzebujemy tego. Panie, chcę widzieć Jezusa. Chcę widzieć. Czy potrzebujesz widzieć dzisiaj Jezusa jako tego, który leczy? Tego, który cię podnosi w twoim utrapieniu? Tego, który wstawia się za tobą? Tego, który przebacza nasze grzechy? Jakiego Jezusa potrzebujesz dzisiaj doświadczyć? Albo co płynie z Jezusa? Co z tego chciałbyś dzisiaj doświadczyć? Bo On jest rzeczywistością. On jest obecny tutaj, tak jak mówi Jego Słowo. On nie tylko jest w niebie, ale Biblia mówi, że jest tam, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w Jego imieniu. Chcesz widzieć Jezusa? Jego jako tego, który ciebie teraz leczy, jako tego, który ciebie podnosi, jako tego, który ciebie pociesza, przebacza, ożywia na nowo, że ta woda, że to źródło wody żywej z nową siłą zaczyna tryskać w twoim wnętrzu. Chcemy powstać, moi drodzy. Biblia mówi, Słowo Boże mówi, Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki jest ten sam. On się nie zmienił. I moi drodzy, tak jak stoimy, brat Wojciech zachęcał nas, abyśmy na początek podziękowali Bogu. I to było bardzo dobre. A teraz tam, gdzie stoisz, wymień jedną lub dwie swoje potrzeby. Przyjdźmy teraz, chciejmy zobaczyć Jezusa, tego Jezusa, który jest żywy, który jest mocny, który działa, który nie działał albo będzie działał, ale który działa także dzisiaj, drodzy. Takiego Jezusa chcę dzisiaj widzieć, chcę doświadczyć. Chciejmy się modlić przez chwilę. Chciejmy się modlić i powiedz Panu to, co jest głęboko w twoim sercu. Czego chcesz doświadczyć? Powiedz Mu o tym. Wyznaj to przed Nim. Powiedz Mu, Panie, pomóż mi w tym. Uzdrów mnie, zajmij się tą sprawą. Złóż to na Pana, powiesz to Panu i powiedz Mu, że dziękujesz Mu, że On jest żywy, że On Cię słyszy, że On odpowie. Panie, tak dziękujemy Ci, że teraz możemy przychodzić przed Twój majestat. Tak dziękuję Ci, że jesteś tutaj obecny. Panie, to czego potrzebujemy, Panie, to Twego dotyku, to Twego działania, to chcemy Ciebie widzieć, poznawać tą realność, Twoją rzeczywistość, Panie. Boże Wszechmogący, tak dziękujemy Ci, że Ty jesteś realny i żywy. I dziękuję Ci, że dotykałeś nas w przeszłości i dziękuję Ci, że także dzisiaj jesteś na tym miejscu, aby nas dotykać, aby nas podnosić, aby nas odświeżać, odnawiać, aby udzielać nam mocy swojej. Panie, przychodź teraz do naszego życia, gdyż chcemy Ciebie widzieć takim, jakim jesteś. Chcemy Ciebie dzisiaj widzieć, abyśmy mogli jutro powiedzieć: oto Pan odpowiedział, wołałem, wzywałem Jego imienia i Pan mi odpowiedział. Chwała Ci, Panie Jezus. Panie, przechadzaj się teraz pośród nas. Panie, przechadzaj się, Ty widzisz serce każdego z nas, Ty widzisz potrzebę każdego z nas. Wołamy do Ciebie, pragniemy Ciebie, wołamy, Panie, przyjdź i działaj i dotykaj nas. Panie, podnoś nas, uzdrawiaj teraz nas. Boże, odpowiadaj na prośby i modlitwy nasze. Niech będzie wysłuchana modlitwa nasza, krzyk naszego serca i duszy. Panie, działaj teraz pośród nas. Panie, który żyjesz, który zmartwychwstałeś, działaj pośród nas, prosimy Ciebie, gdyż bez Ciebie nie możemy żyć i nie chcemy żyć, ale pragniemy doświadczać Twojej realnej mocy i działania w życiu naszym, Panie. Chwała Ci, Jezus, dotykaj mego serca, dotykaj mego życia. Panie, tak wołam do Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja, proszę Cię, Panie, dotykaj mojego życia. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Oto składamy nasze brzemiona, nasze ciężary u Twoich stóp, A Ty weź je w swoje cudowne ręce i daj pomoc i rozwiązanie, Boże. Panie nasz, chwała Ci. Oczyszczaj serca nasze, myśli nasze, oczyszczaj życie nasze. Panie, chcemy jaśnić Twoim blaskiem, chcemy widzieć Jezusa i chcemy mówić, kim On jest dla nas. Nie chcemy mieć świadectwa sprzed 10 lat, ale chcemy mówić, jakim jesteś dzisiaj dla nas i w naszym życiu, Panie. Chwała Ci, Jezus. Tak błogosławimy Cię, Panie. Działaj, Panie, pośród nas. Halleluja. Hale Sirio, Ledia, Santo, Rebe Sirios. Halleluja. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Panie, dotykaj. Panie, podnoś. Panie, uzdrawiaj. Chwała Ci, Najwyższy. Chcemy się modlić, jeżeli ktoś ma na sercu pragnienie, aby Bogu oddać chwałę, albo powiedzieć Mu, jak bardzo tęsknisz za Nim. Chcemy modlić się w krótkich, pojedynczych modlitwach, moi drodzy. Halleluja Tobie.